Magia kina. Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina na początku pytanie do Państwa. Co łączy małego rycerza Michała Włodyjowskiego, trenera polskich orłów Kazimierza Górskiego i perelowskiego aparatczyka Zdzisława Grudnia? Odpowiedź już za chwilę. W audycji zaprosimy Państwa także do kina na najnowszy film Jana Komasy Dobry chłopiec. A w studiu witam znakomitego aktora Zbigniewa Zamachowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, w charakterze spoiwa bardzo jest mi miło.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Trzy postaci, o które zapytałem, łączy oczywiście osoba mojego gościa, Zbigniewa Zamachowskiego, który je zagrał. Zupełnie zresztą różni bohaterowie. Czy lubi pan takie różnorodne właśnie wyzwania aktorskie?
Ja bym do tego dorzucił jeszcze Jaskra, bośmy tutaj w tajemnicy
Wiedźmina,
przed państwem.
Tak, z Wiedźmina.
Z panem
oczywiście, pamiętam.
Mieli słów kilka na temat jeszcze tej roli.
Miałem przyjemność prowadzić premierę w Gdańsku tego filmu.
Właśnie, to cudowne, stare, dobre czasy, że tak powiem. Mówiąc najprościej, staram się na tyle, na ile mogę, bo ten zawód, który wykonuję, niestety zbyt dużego pola manewru do tego, żeby samemu decydować o tym, co się gra, nie pozostawia, co tu dużo mówić. Jesteśmy jednak na łasce propozycji. Jeśli jest ich dużo, to możemy sobie w nich wybierać. Jeśli nie, to robimy to, co nam, że tak powiem, akurat ktoś zaproponuje. U mnie też różnie to bywało, no ale powiedzmy, że częściej zdarzały się te okresy, kiedy mogłem wybierać, zatem kiedy już to szczęście nie bywało, mnie spotyka, staram się tak dobierać te role, żeby one nie były jednostajne, że tak powiem. No i tak mam pełną świadomość, że i widzów, i siebie poniekąd trochę przyzwyczaiłem do ról miłych, fajnych, sympatycznych ludzi.
Ale nie wszystkie takie były.
No więc właśnie, ale starają się tam jakoś z tym losem walczyć. Natomiast od czasu do czasu, jeśli tylko jest sposobność, staram się grać postaci na drugim biegunie. Stąd właśnie wspomniany przez pana
Zdzisław Grudzień.
Zdzisław Grudzień, pierwszy tak. Sekretarz KWPZPR w słusznie minionych czasach w Katowicach, czy tam parę innych postaci. Wczoraj zupełnie przypadkiem włączyłem sobie przed snem telewizor i nagle na jednym z kanałów telewizyjnych zobaczyłem Weissera. Film
Wojciecha
Marczewskiego na podstawie książki Pawła Hille o tym samym tytule, czy Weisser Dawidek. I tam też no, postać przeze mnie grana, o czym sobie dopiero z mroku w niepamięci przypomniałem. No, to nie był miły i fajny gość. Także różnie to bywa, dlatego jeżeli pan pyta, jak klucza nie mam. Staram się tylko, żeby nie zanudzić siebie i państwa jednym charakterem.
Ale na tym chyba polega istota tego zawodu, że wcielamy się, tworzymy różne kreacje.
Ale tak jak powiedziałem, jeśli mamy taką szansę,
oczywiście,
jeśli ktoś z nas, a przecież przykładów nie trzeba daleko szukać, wpadnie, że tak powiem, w taki wir jednej roli, która go wciągnie, najczęściej to są role serialowe czy sitcomowe, to ciężko potem z tego się wygrzebać. No i
no tak,
często
to jest rodzaj szuflady, prawda?
No właśnie, jednej roli. No. Z moich czasów przecież Stanisław Mikulski, wspaniały, naprawdę świetny aktor, i mnie, i całemu naszemu pewnie
oczywiście
pokoleniu będzie się kojarzył wyłącznie z J23 i Kapitanem Klosem.
No ale Janusz Gajos już się wyzwolił z tego, bo też był kojarzony z Jankiem z Czterech Pancernych. Ale
tak,
trochę to trwało.
Ile się natrudził, jak już udało mu się nie być Jankiem Kosem, to był Jankiem tureckim, woźnym, tak, i tak dalej, i tak dalej.
Przechodził no, kolejne etapy.
Peregrynacje różne tam są.
Panie Zbyszku, skoro o wyzwaniach mowa, to nie obawiał się pan zagrania Wołodyjowskiego po Tadeuszu Łomnickim, bo porównania tych ról były w oczywisty sposób jakby wpisane w pańską decyzję.
Oczywiście, że się obawiałem, ale oczywiście, że nie miałem najmniejszych wątpliwości, czy należy lub nie należy to zrobić. To było marzenie mojego dzieciństwa. Wczoraj tutaj zresztą też w Gdańsku na spotkaniu z publicznością o tym mówiliśmy, że kiedy byłem małym chłopcem w moim miasteczku w Brzezinach pod Łodzią, wszyscy chłopcy na moim podwórku, oglądając Przygody pana Michała, czyli czarno-biały serial telewizyjny, który poprzedzał wejście na ekrany kinowe pierwszej zrealizowanej, a ostatniej napisanej przez Sienkiewicza części trylogii. Wszyscy wybiegaliśmy po każdym odcinku, każdy miał swój kijaszek, który był szabelką i nachrzanialiśmy się tam po prostu sakramencko i wszyscy byli Wołodyjowskim. Potem jako chłopak, nastolatek, oglądając z wypiekami na twarzy naprawdę potop, nawet by mi nie przyszło do głowy, że pod nieobecność pana Tadeusza mnie przypadnie w udziale zagranie tej roli, więc pełną świadomość miałem tego, czego się podejmuje i pełną świadomość, mało tego, po przeczytaniu scenariusza, że nie mam najmniejszych szans, żeby jakąkolwiek alternatywę stworzyć wobec tego, co zrobił i jak zrobił pan Tadeusz Łomnicki. Wołodyjowski w Ogniem i Mieczem jest naprawdę drugoplanową postacią. Rzecz skompresowana do rozmiarów scenariusza daje już naprawdę czasowo na ekranie niezbyt wielkie szanse na to, żeby zaistnieć. Ale nigdy w życiu nie odmówiłbym sobie przyjemności wzięcia udziału w tej przygodzie, która była tak naprawdę największą filmową przygodą tu na tym naszym krajowym podwórku. Tam jeszcze miałem parę innych problemów, że tak powiem, bo to, żeby zagrać po Łomnickim, to jest wiadomo, że tutaj nie miałem podejścia specjalnie, ale jeszcze musiałem pokonać, że tak powiem, lęki związane z opanowaniem jazdy konnej, bo tutaj miałem też pewien problem, kiedy w szkole filmowej spadłem z konia i złamałem sobie obojczyk. Powiedziałem, że już dziękuję, do widzenia.
I trzeba było wrócić.
A nagle się okazało, że trzeba było wrócić. I ten powrót był dużo bardziej traumatyczny niż myślenie o tym, czy podołam zagrać Wołodyjowskiego po Łomnickim, bo z Szermierką akurat nie miałem problemu. Myśmy mieli rzeczywiście wspaniałe zajęcia i tutaj nie miałem obaw, że temu pojedynkowi podołam. Ale tak jak rzekłem, do dziś jak sobie pomyślę o Wołodyjowskim, to przede wszystkim obudzony w środku nocy nie zobaczę siebie, tylko pana Tadeusza Łomnickiego.
A jednak.
Natomiast pociecha płynie w tym nowym pokoleniu, które, i to parę razy już mi się zdarzyło właśnie na takich spotkaniach z publicznością, które ogląda trylogię we właściwej kolejności, czyli zaczynając od Ogniem i Mieczem, bo to jest ten film, który był zrealizowany w czasach ich młodości czy dorastania, a potem dopiero sięgają po Potop i pana Wołodyjowskiego i ta kolejność jest, że tak powiem, korzystniejsza dla mnie, choć nie sądzę, żebym dorównał mistrzowi, to nie przemawia przeze mnie fałszywa skromność.
Kazimierz Górski, nasze dobro narodowe, tak mogę powiedzieć, to bohater spektaklu Ezji Teatru Telewizji zrealizowanego przez Janusza Zaorskiego. Bohaterami jego są właśnie trener tysiąclecia i wybitny przedwojenny piłkarz o niełatwej biografii Ernest Wilimowski, zagrał go Andrzej Chyra. To jest właściwie koncert dwóch aktorów. Czy ta rola była dla pana dużym wyzwaniem? Bo wiele osób pamięta jeszcze dobrze Kazimierza Górskiego, to po pierwsze. Po drugie, on miał taki charakterystyczny lwowski akcent, który zresztą udało się panu doskonale skopiować.
No bardzo dziękuję. Też bym okłamał, gdybym powiedział, że to była taka kolejna rola, do której się zabrałem normalnie i nie miałem żadnych obaw przed zagraniem pana Kazimierza. Miałem pełną świadomość, zresztą ta świadomość naprawdę wzrasta z wiekiem, co tu dużo mówić, i odpowiedzialność za to, co i jak się robi, i kogo się gra. Więc to nie ułatwia w żaden sposób. Pana Kazimierza miałem zaszczyt i przyjemność znać osobiście, więc to myślę, że też mi troszkę ułatwiło granie pana Kazimierza, ale tak jak pewnie i dla... Przecież jesteśmy z grubsza z tego samego pokolenia.
Tak.
Pan Kazimierz był osobą absolutnie niezwykłą. Pana Kazimierza z tamtych czasów, z lat 70. jeszcze się parodiowało, naśladowało. Nigdy bym nie pomyślał, że to te wygłupy nasze młodzieńcze i mówienie, tak jak pan Kazimierz był zwykł przemawiać, przyda się kiedyś po latach, a przydało się. Ja mam na szczęście muzyczny słuch dosyć dobry, więc łapanie różnych akcentów, czy zaśpiewów, czy gwar przychodzi mi dosyć łatwo. Nieskromnie powiem, już grałem u pana Sylwestra Chęcińskiego w jego ostatnim filmie Przybyli Ułani, gdzie musiałem też mówić tym północno-wschodnim akcentem, już po śląsku po raz kolejny gdzieś tam mówiłem, a tutaj przyszło jeszcze mi się zmierzyć z takim zaśpiewem. Trochę to trwało i trochę kosztowało, ale to są wyzwania, które warto podejmować. Najmniej cieszą te rzeczy, które przychodzą łatwo i właściwie tak spływają po człowieku dosyć szybko. A pan Kazimierz rzeczywiście tu przysporzył mi trochę kłopotów, które jakoś udało mi się, zdaje się, pokonać i też nie ja powinienem oczywiście siebie oceniać, ale miałem dwie premiery tego widowiska, nim telewizja wyemitowała to w poniedziałkowy wieczór. Kilka dni wcześniej odbyła się premiera na stadionie Legii na Łazienkowskiej. Jeszcze wcześniej na stadionie Chorzowskim, ale tam mnie nie było, nie mogłem być. Był Andrzej Chyra.
I do Ernesta Wilimowskiego,
tak jest.
I do Kazimierza
Górskiego. A tutaj do pana Kazimierza, który przecież był i zawodnikiem Legii, i trenerem. Tak. Na tych premierach, potem jeszcze kolejna premiera odbyła się w dniu emisji w moich Brzezinach rodzinnych, na którą przyjechali pan Lesław Ćmikiewicz, pan Mirosław Bulzacki i syn pana Kazimierza, Dariusz Górski. Więc poziom stresu był duży, ale chcę wierzyć przecież panom, dlaczego mieliby konfabulować i zmyślać. A jeszcze w Warszawie był obecny pan Andrzej Strejlał, którego też mam przyjemność znać, który mnie
trenował. Który był jego asystentem.
A który był jego asystentem, potem selekcjonerem kadry. No i w oczach panów wszystkich, no myślę, że zobaczyłem coś na kształt aprobaty i to jest największa jakby moja nagroda, że nie musiałem być...
Podpisuję się pod tym.
Bardzo dziękuję. Karykaturą pana Kazimierza, niechcący, a gdzieś udało mi się zbliżyć do niego.
Zupełnie odmienną propozycją aktorską w ostatnim czasie była postać wspomnianego już pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, Zdzisława Grudnia, który przez lata rządził na Górnym Śląsku, niezależnie od wojewody Jerzego Ziętka, bo tam było dwóch przywódców.
No, tak.
Grudzień jest jednym z bohaterów najnowszego serialu Macieja Pieprzycy Ołowiane Dzieci. Co pana szczególnie zainteresowało w tej, no dość odpychającej jednak postaci?
Owszem, no ja pamiętam, że jedną z takich najzabawniejszych poniekąd recenzji otrzymałem od mojego przyjaciela z Krakowa, znanego wydawcy, który napisał do mnie SMS-a mniej więcej tej treści, że zupełnie niepotrzebnie uczłowieczyłem pana Grudnia, bo był to, i to jest cytat, jak on to określił, lity beton, że tak powiem, coś w tym rodzaju. No nie było to pochlebne, zwłaszcza o panu Zdzisławie.
Partyjny beton, tak.
Partyjny beton, tak, tak, tak. Przede wszystkim urzekła mnie opowieść o pani Jolancie Wadowskiej-Król, o pani doktorce, jak mawiano o niej na Śląsku, o której nikt właściwie z nas nie miał zielonego pojęcia, może pora...
Przez
lata całe, poza paroma osobami na Śląsku. Porównania do Erin Brockovich, do takiego słynnego filmu,
tak,
w którym główną rolę, zresztą oscarową, zagrała
Julia Roberts,
są jakby absolutnie po drodze. Historia jak najbardziej autentyczna o lekarce, która wbrew systemowi, który zdawał się być nie do ruszenia, no, betonowy, udało jej się uratować mnóstwo istnień ludzkich, zwłaszcza dzieci, bo była pediatrą. Więc fajnie, żeśmy sobie o niej przede wszystkim przypomnieli, ale powrót do tej epoki, zresztą po raz kolejny mi się zdarza, jest mimo tego, kogo tam przychodzi grać, czy to są postaci pozytywne, czy negatywne, jest czymś fajnym, bo to jest gdzieś powrót
okres
do
dzieciństwa.
Tak, dzieciństwa, młodości. Mhm. Natomiast tak jak już mówiliśmy na początku, zagranie kogoś, kto nie jest miły i sympatyczny i kto po dziś dzień, zwłaszcza na Śląsku, nie specjalnie, czyli cieszy się sympatią w odróżnieniu od Jorga, czyli pana Ziętka, którego wspaniale po raz kolejny zresztą zagrał Marian Dziędziel, to też to było wyzwanie, ale ponieważ myślę, żeśmy po społu oczywiście z reżyserem, z Maćkiem Pieprzycą, go tam próbowali wyposażyć w różne cechy, w tym w pewną groteskowość, którą on naprawdę miał.
Zaczęliśmy rozmowę od pana ostatnich ról. Proponuję zatem powrót do źródeł. Pierwsza pana rola filmowa to oczywiście nastoletni Rysiek, główny bohater obrazu Krzysztofa Rogulskiego Wielka Majówka. Ja bardzo lubię zresztą ten film. Propozycja jej zagrania pojawiła się jeszcze przed egzaminami wstępnymi do Łódzkiej Szkoły Filmowej, czy zaraz po, jak to było? Bo zdaje się, że reżyser pana w Opolu wypatrzył, tak? Tak było?
Tak. Chronologia jest mniej więcej taka, ale żeby nie zanudzać, ja pierwszy krok taki nieśmiały podjąłem jeszcze w klasie maturalnej i przed Opolem. Pojechałem sobie do Warszawskiej Szkoły Teatralnej na takie konsultacje, które zawsze się odbywają po dziś dzień. Zresztą nim kandydaci na aktorów staną na egzaminach właściwych, można sobie pojechać kilka miesięcy przed, skonfrontować się z gronem pedagogów, którzy udzielają rad adeptowi przyszłemu, i skorzystałem z tej sposobności, uzyskując no, jednoznacznie negatywną opinię W związku z moją naprawdę wówczas poważną wadą wymowy, która absolutnie mnie eliminowała, o czym nie miałem zielonego pojęcia zresztą, bo przecież sam siebie człowiek nie słucha i nie diagnozuje. Więc w tej klasie maturalnej natychmiast po tym jednoznacznym wyroku odłożyłem plany aktorskie i zająłem się tym, co tak naprawdę kochałem i kocham po dziś dzień, czyli muzyką. I udało mi się dotrzeć po wielu eliminacjach do Opola, tam w koncercie debiuty swoją piosenką, czy dwoma nawet, wyśpiewałem sobie drugie miejsce, ale to, o czym już pan wspomniał i co było dużo bardziej istotne, zobaczył mnie w telewizji podczas transmisji tego koncertu Krzysztof Rogulski, reżyser Wielkiej Majówki, który akurat szukał dwóch młodych chłopaków do dwóch głównych ról. Dostałem telegram z zaproszeniem na próbne zdjęcia, pojechałem, dostałem tę rolę. I dopiero wtedy zdecydowałem się poważnie myśleć o tym, żeby zdawać do szkoły teatralnej.
Ale to było chyba niedługo przed egzaminami do Łodzi.
Opole było w czerwcu roku 80. Majówka kilka miesięcy później, czyli we wrześniu, w październiku mieliśmy zdjęcia, a egzaminy odbyłem w czerwcu 81 roku z powodzeniem, choć nie bez kłopotów, bo na 16 przyjętych osób dostałem się z numerem 15. Z tym, więc nie było szału, że tak powiem, głównie za sprawą.
No ale jednak 16 spośród kilkuset to był sukces znaleźć się w tej grupce.
No z tego co pamiętam, zdawało nas wtedy ponad 500 osób i wydawało mi się, że to jest w ogóle jakaś makabryczna ilość. Przez wiele lat byłem pedagogiem w Warszawskiej Szkole Teatralnej do niedawna i już mnie nic nie zdziwi, bo powolutku dobijamy do liczby kandydatów na aktorów rocznie, no mniej więcej do 2000.
O matko. A co panu dały te 4 lata spędzone w łódzkiej szkole filmowej? Nauczył się pan aktorskiego rzemiosła, czy też rozwinął wrażliwość?
Powinienem oczywiście odpowiedzieć, że przede wszystkim przygotowała mnie profesjonalnie do zawodu, co jest faktem. Dzięki szkole tak naprawdę zacząłem czytać książki. Trochę wstyd się przyznać, ale zawsze lepiej późno niż wcale. Do tego momentu bardziej sport i kopanie piłki mnie interesowało, szkoła w pewien sposób, w cudowny sposób wymusiła na mnie lekturę, za co jestem jej wdzięczny po dziś dzień. Ale też, co jest nie mniej istotne, choć nie chciałbym w jakieś tony martyrologiczne popaść, szkoła w tamtym czasie dała nam cudowną sposobność przejścia przez ten koszmarny naprawdę i strasznie trudny czas stanu wojennego, bo stan wojenny dopadł nas dosłownie ile? 2 miesiące po tym, jak zaczęliśmy studiować. Myśmy żyli w filmówce na ulicy Targowej w Łodzi jak na wyspie jakiejś. Zupełnie poza czasem i poza okolicznościami. Na tyle oczywiście, na ile to było możliwe, bo kiedyś tam trzeba było wyjść z tej szkoły i dostać się do akademika na ulicę Siesielską na Bałutach, a to był drugi koniec miasta. Bałuty, dzielnica, niezbyt romantyczna, tak bym to ujął. Ale fantastyczna, bo ja w ogóle ten klimat Łodzi po dziś dzień kocham. Sam jestem, jak już mówiłem, pochodzę z Brzezin, to jest 20 kilometrów od Łodzi. Łódź była mi znana i jest do tej pory. Jest takim moim drugim miastem właściwie.
O najważniejszych rolach filmowych, piosence aktorskiej oraz pracy w teatrze i dubbingu porozmawiamy z naszym gościem Zbigniewem Zamachowskim po przerwie w drugiej części audycji. Zostańcie Państwo z nami.
Magia kina. Magia kina.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią powracamy do rozmowy ze Zbigniewem Zamachowskim. W okresie studiów grał pan głównie w etiudach kolegów z łódzkiej szkoły filmowej, ale był też serial Popielec Ryszarda Bera. Wspominam o tym nieprzypadkowo, bo podobno miał pan tam zagrać główną rolę, a skończyło się na znacznie mniejszej. Czy to władze uczelni skutecznie zablokowały pana występ?
Można byłoby to tak ująć, ale to brzmiałoby zbyt dramatycznie, że tak powiem. Po dziś dzień w szkołach wszelkich teatralnych nie jest mile widziane i ja na to już mówię o tym z punktu widzenia wieloletniego doświadczenia pedagogicznego, nie jest mile widziane, żeby zwłaszcza osoba ledwo zaczynająca studia od razu już biegała po planie i grała i łączyła to z edukacją w szkole. To troszkę nie jest po drodze. ale szkoła rzeczywiście dała mi sposobność zagrania mniejszej przynajmniej roli, bo to już było po Wielkiej Majówce. Pan Ryszard Berr, reżyser Popielca, czyli tego serialu 9-odcinkowego, rzeczywiście powierzył mi jedną z głównych ról. Kiedy zdałem do szkoły, okazało się, że no to się nijak nie łączy, ale też nie muszę chyba mówić, że ta alternatywa była i ten rezultat był dla mnie absolutnie cudowny. Gdybym wybrał na przykład rolę, a nie poszedł na studia, wiem, że popełniłbym jakiś straszny błąd. A tak zagrałem mniejszą rolę, też w tym projekcie wziąłem udział, co było dla mnie też fantastyczne, wspaniałe. Kolejny raz spotykanie się z aktorami znanymi dotychczas tylko z małego czy dużego ekranu i kolejna fajna rola. W szkole filmowej z kolei rzeczywiście byłem dość często obsadzany przez moje koleżanki i kolegów z wydziałów filmowych, ale nie tylko w charakterze aktora, co też mi dało takie poczucie sensu, jeśli chodzi o moją nieustanną miłość do muzyki. Ja tam wyposażyłem w muzykę w etiudach szkolnych kilkanaścioro moich koleżanek i kolegów, w tym Dorotę Kędzierzawską, Łukasza Wlężałka, Wojtka Nowaka czy Wojtka Biedronia, co z kolei potem pięknie się przełożyło na to, że odważyłem się napisać parę lat temu muzykę do fabularnego filmu pełnometrażowego. W ten sposób zadebiutowałem jako kompozytor muzyki do pełnej fabuły. Pewnie gdyby nie te doświadczenia z etiudami, tak dziarsko.
Przypomnijmy, jaki to film był?
Film Błazny, wedle scenariusza i w reżyserii Gabrysi Muskały. Film dyplomowy z udziałem studentów właśnie szkogódzkiej filmówki, ale też ze specjalnym udziałem trojga wielkich naszych gwiazd filmowych, czyli pani Krystyny Jandy, Jana Englerta i Roberta Więckiewicza. Także ta szkoła rzeczywiście, ten czas był, nie był zmarnowany. Jeszcze po drodze mi się zdarzył też mały epizodzik, z czego też byłem niezwykle szczęśliwy. W kolejnym serialu, to się nazywało Rycerze i Rabusie, w serii pana Tadeusza Junaka. Dlatego też to było dla mnie tak fajne, bo to była jedna z tych nielicznych książek, bo o tym też mówiliśmy, które dobrowolnie przeczytałem i to z wypiekami na twarzy. Przypadki Starościca Wolskiego, pan Józef Hen, wielki polski pisarz i scenarzysta przecież przy okazji. I też nigdy mi się nie śniło, że czytając to nagle się okaże, że jakiegoś młodego jurystę zagram u boku Tomka Stockingera, grającego główną postać.
Zadałem sobie trud i policzyłem pana role filmowe.
Ile panu
wie pan, ile wyszło? No. Włącznie z obrazami telewizyjnymi,
tak.
Nie liczę seriali, wyszło mi równo 100.
No to muszę pan powiedzieć, że jest chyba więcej nawet. Tak, jest więcej, dlatego...
Nie liczyłem etiud szkolnych, nie liczyłem teatru telewizji oczywiście i seriali.
100 przekroczyłem już.
Tak, a to na pewno.
Dlatego się tak wykłócam, ponieważ musiałem zrobić do doktoratu, który parę lat temu obroniłem na uczelni swojej, coś, co na kształt, to się tak nazywa zresztą, tak zwany dorobek artystyczny, żeby otworzyć przewód doktorski. Trzeba zebrać wszystko, co się zrobiło, nie tylko w filmie, ale wszędzie, właściwie w telewizji, na estradzie, w teatrze i tak dalej. No i rzeczywiście wyszło mi tego sporo. Sam byłem właśnie zdumiony, że udało mi się tyle rzeczy fajnych.
Grał pan u największych. U Kieślowskiego, u Zanussiego, u Wajdy, Skolimowskiego, Marczewskiego. Na pewno kogoś pominę. Kuca, Bajona. Wiele z tych ról było nagradzanych.
Hasa,
mojego ukochanego reżysera pominąłem. Która ta z tych ról, wielu wspaniałych, szczególnie zapadła panu w pamięci?
To jest takie pytanie, które się powtarza przy okazji spotkań właśnie takich jak wczoraj i takie, które jeszcze dziś będę miał.
Nie jestem oryginalny. Tutaj.
Nie, to nie o to chodzi. Dlatego o tym mówię, że niezmiennie odpowiadam zgodnie z prawdą, że taką najukochańszą moją rolą, bo w tym uczucia są jakieś jeszcze przy okazji, jest rola Tomka Siwka z filmu Kazimierza Kutza Zawrócony. To jest taka rola, która się rzadko zdarza. Rola napisana specjalnie dla aktora, bo tak to Kazio napisał. Rola, która ma tak cudownie szerokie, dzięki reżyserowi oczywiście przede wszystkim, spektrum tego, co można uzyskać, jeśli chodzi o śmiech, a na drugim biegunie, jeśli chodzi o nie wzruszenie czy o powagę. No absolutnie tragikomiczna, nagrodzona zresztą cudownie.
Pamiętam, w Gdyni na festiwalu.
Tak, i film, i moja rola została doceniona. I to jest coś, co mi rzeczywiście sprawiło wielką, wielką radość, nie mówiąc o tym, że to był początek naszej no, w expressis verbis, do zgonnej przyjaźni i współpracy z Kazim Kucem.
No tak, był pułkownik Kwiatkowski, jeszcze o, kilka innych rzeczy.
Sława i chwała, serial i wiele innych.
A wie pan, która na mnie kreacja też zrobiła ogromne wrażenie? Postać Edzia w filmie Roberta Glińskiego Cześć Tereska.
Bardzo
to jest
dziękuję.
Jedna z moich ulubionych ról.
Choć postać niekoniecznie ulubiona pewnie, ale no tak, też tragiczna strasznie. I bardzo dziękuję, ja też to niezwykle sobie cenię, te
też
role.
Też nagradzana zresztą.
Też nagradzana, też jakieś laury zdobyła chociażby na festiwalu w Karlowych Warach, bo tam akurat byłem. I taka rzecz, której nikt nie chciał zrealizować. No, nie jest to wesoła opowieść o młodzieży polskiej. Myśmy to robili początkowo w ogóle non-profit, tylko dlatego, żeby to w ogóle powstało. Telewizja Polska w końcu zgodziła się to sfinansować, ale w tak skromnym budżecie, że trzeba było to robić na kamerze tak zwanej becie cyfrowej. Stąd ten obraz jest też, ten film jest czarno-biały, ponieważ okazało się, że przy tych minimalnych środkach właściwie dociskanie w tę stronę daje rezultaty pożądane. Tam nie ma jednej nuty muzycznej, ten film nie ma muzyki i to też działa dobrze w sumie per saldo.
I powstał jeden z najważniejszych filmów.
Tak, o tamtych czasach. I
początku stulecia.
W dodatku z no, niezwykłymi rolami dwóch dziewczyn, które wtedy, no przecież o życiorysach bardzo trudnych. A dla mnie tak, to była jedna z takich trudniejszych rola, wyzwanie, co tu dużo mówić.
Niedawno obchodziliśmy 30. rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Grał pan u niego nie tylko w Dekalogu, ale i oczywiście w Trzech Kolorach. Jak wielki wpływ na pana miała współpraca z tak wybitnym reżyserem? Bo to były ważne produkcje.
Tak, to jest tak, że właściwie tylko w dwóch, a wszędzie powtarzam dla mnie, w aż dwóch projektach Krzysztofa brałem udział. I to rzeczywiście było coś na kształt przełomu dla mnie. Po raz kolejny znów powtórzę tę historię, ale powtarzam ją, że tak powiem, z radością, bo też jest autentyczna. Niczego tu nie muszę zmyślać i konfabulować. Kiedy robiliśmy Dekalog, a ja wówczas byłem rzeczywiście młodym aktorem wchodzącym w ten zawód z dużym przytupem, zwłaszcza jeśli chodzi o film. Dostałem propozycję od Krzysztofa zagrania w tej 10. części Dekalogu. Nie posiadałem się ze szczęścia, że moim partnerem będzie Jerzy Sztur. Kiedy spojrzałem na listę aktorów biorących udział w ogóle w tym projekcie, no to szaleństwo pełne. Natomiast no, jakby moje podejście w ogóle do tej roboty było takie, że ja no, wspaniale się przede wszystkim, częstokroć bardzo serio i z potem silnie, że tak powiem, wydzielanym podczas pracy, ale bawiłem. W środku mniej więcej realizacji 10. odcinka poszedłem do kina na filmowy jeden z odcinków, na filmową wersję, bo one się różnią nieco, czyli powstały dwa, krótki film o miłości, krótki film o zabijaniu. Poszedłem na krótki film o zabijaniu z Mirkiem Baką w roli głównej i to mnie kompletnie rozwaliło. To znaczy ja zrozumiałem, że nie biorę udziału w czymś, jakimś kolejnym filmie, o którym, nie wiem, zapomnę szybko, czy publiczność zapomni, tylko że to jest coś niezwykle ważnego, jak książka, która czasem potrafi na całe życie zostać w człowieku i zmienia to życie. I rzeczywiście Krzysiek uświadomił mi, że robienie filmów nie jest tylko zabawą, jest odpowiedzialnością, jest szansą na powiedzenie czegoś więcej. Czasem nawet tego, czego się samemu nie jest w stanie sformułować, a dzięki sile kina to może się zdarzyć. Ja wróciłem naprawdę na drugi dzień na plan zdjęciowy, kompletnie odmieniony i wiedziałem, że uczestniczę w czymś niezwykłym. Odbiór Dekalogu u nas w Polsce premierowy był dość chłodny i tak jak to u nas. Ale kiedy echem ze świata wrócił sukces Krzyśka, no okazało się, że jednak zrobił coś niezwykłego. Potem z kolei udział w trylogii Trzech Kolorów. To już w ogóle było dla mnie wyzwanie, bo to był de facto film francuski w dodatku opowiadający, czy na kanwie trzech haseł rewolucji francuskiej. Wolność, równość, braterstwo mnie w środkową część przyszło wejść. I to było coś, co nie tylko, tak jak powiedziałem, gdzieś odmieniło mnie od środka, ale też temu filmowi współpracy z Kieślowskim zawdzięczam wszystko to, co zrobiłem poza granicami Polski, wszystkie filmy, które do tej pory realizuję, czy tu, czy gdzieś indziej za granicą, to jest pokłosie mojej współpracy dwukrotnej z Krzysztofem.
Z Kieślowskim.
Kieślowskim. Jeśli ktokolwiek proponuje mi udział w jakimś filmie zagranicznym, to naprawdę wyłącznie dlatego, że kiedyś gdzieś widział mnie w jednym z tych filmów i z takich czy innych powodów zapragnął gdzieś mnie w takim filmie obsadzić.
Należy pan do grona tak zwanych aktorów śpiewających. Ja wiem, że teraz obecnie niemal wszyscy aktorzy potrafią śpiewać, ale w pana wypadku to jest jednak coś więcej. W każdym razie takim się wydaje, bo pan komponuje również muzykę, o tym już dzisiaj mówiliśmy, i pisze teksty piosenek. Nie tylko śpiewa.
Tak,
to znaczy... To jest pasja chyba od dawna, bo pan kończył szkołę muzyczną.
Z tego
średnią.
Się to wszystko wzięło, o tym też trochę mówiliśmy. Ja w ogóle się zjawiłem w świecie teatru, filmu dzięki muzyce i dzięki piosenkom, które sam sobie pisałem. Moja działalność estradowa, że tak się wyrażę, opiewa na lata, na drugą połowę lat 70. I tak jak już mówiliśmy, no dzięki temu śpiewaniu gdzieś zrobiłem film, a dopiero potem poważnie zacząłem myśleć o aktorstwie. Śpiewanie jest rzeczą naprawdę nieprostą. Nie każdy to tak naprawdę umie, a nawet jeśli umie śpiewać, to jeszcze nie każdy wie, o czym śpiewa. Ja 20 parę lat zajmowałem się przedmiotem, który się nazywa interpretacja piosenki.
W Warszawskiej Szkole Teatralnej, obecnie Akademii Teatralnej. To były zajęcia z interpretacji piosenki.
Tak, tak. I to było cudowne, kiedy z tymi młodymi ludźmi zmagaliśmy się z materią przede wszystkim, mimo tego, że chodzi o muzykę, słowa. Żeby oni wiedzieli, po co stoją na scenie, dlaczego chcą to, a nie
coś innego. I o czym tak naprawdę śpiewają.
I o czym śpiewają. To rzeczy wydają się oczywiste, a wcale nie są. I w tym kontekście śpiewanie nie jest rzeczą naprawdę łatwą. Poza wszystkim forma piosenki, ja pracę doktorską na ten temat właśnie napisałem. No śpiewanie piosenki jest
sztuką,
sztuką, bo to jest 3-4-minutowy teatr, w którym wszystko musi zagrać, musi się odbyć w tym, a nie innym czasie. Jesteśmy limitowani rytmem, taktami muzyki i tak dalej, i tak dalej. I to jest sztuka naprawdę, taki teatrzyk 3-4-minutowy solidnie, w sposób zrozumiały dla odbiorcy zaprezentować.
Panie Zbyszku, nie mogę nie zapytać o dubbing. Jak ważny jest w pana pracy zawodowej? Doskonale wszyscy pamiętamy pańskiego Shreka, Stewarta Malutkiego. Było tych ról oczywiście więcej. Aktor nie może w dubbingu niczym się podeprzeć. Ani mimiką, ani ciałem, które też jest narzędziem jego pracy. Tylko głos musi oddać emocje, wrażliwość tej dubbingowanej postaci. To jest duża sztuka też.
Jest to duża sztuka, to też była dużo trudniejsza materia jeszcze przed paru laty, kiedy komputery aż tak nie ułatwiały nam pracy. Nie chciałbym tu się zagłębiać w techniczną stronę tego, czym jest dubbing, ale onegdaj trzeba było daną sklejkę, czyli jakiś fragment tekstu nagrać perfekcyjnie, nie tylko interpretacyjnie, ale również timingowo. Trzeba było zacząć wtedy, kiedy postać zaczyna, od do, mając na uwadze tak zwane kłapy i tak dalej, rytm mówienia. W tej chwili, nawet jeśli tam się pomylimy trochę, komputer, czy ktoś, kto w komputer obsługuje, jest w stanie to wyregulować bezbłędnie, więc tutaj już jest ciut łatwiej, ale dubbing jest fenomenalny i wcale nie aż tak trudny, jakby się zdawało, ponieważ wspieramy się przede wszystkim oryginałem, przecież mamy w słuchaweczkę taką pojedynczą i słyszymy, co zaproponował aktor, podkładając w oryginale swój głos, jakie są intencje. Jeśli mamy, a ja miałem naprawdę do czynienia i ciągle mam ze wspaniałymi reżyserami, jeśli mówimy o Shreku, nie możemy nie wspomnieć o Joasi Wizmur, niestety już nieobecnej,
nieżyjącej.
Ona nas prowadziła jak po sznurku przez tego Shreka, do tego miała bardzo szrekowe poczucie humoru, co nam się świetnie sklejało, a do tego jeszcze mieliśmy debiutującego wówczas jako tłumacz, czy właściwie parafrazator tak naprawdę, Bartosza Wierzbiętę. Jak się ma taki team, to nie można tego schrzanić, że tak się wyrażę. I myśmy tego nie schrzanili, uważam. Ja już się cieszę na kolejną, piątą część, bo wszelkie znaki na niebie i na ziemi, o czym mogę, myślę, mówić tutaj odpowiedzialnie, wskazują na to, że w okolicach Bożego Narodzenia tego roku doczekamy się w końcu piątej części.
Jak to będzie osłem?
pojęcia nie mam naprawdę. Ja tutaj też otwarcie zawsze mówię otwartym tekstem, że dla mnie byłoby najfajniej, gdyby jako wschedzie po nieobecnym już ojcu
Maciek
Sztur to zrobił, bo przecież on jest kopią taty, ale w tym dobrym znaczeniu tego słowa, niczego mu nie ujmując. Geny robią swoje, mówiąc krótko. Myślę, że to byłoby najwłaściwsze, bo korzystanie z AI i z możliwości z wygenerowania...
To jest jednak sztuczne.
No to jest jednak sztuczne. Myślę, że jednak zostaniemy przy żywych ludziach.
Na zakończenie możemy zdradzić naszym słuchaczom, nad czym obecnie pracuje Zbigniew Zamachowski?
Tak, pracuję po wielu latach nad powrotem do Wrocławia na przegląd piosenki aktorskiej, nad zaśpiewaniem jednej tylko lub aż piosenki, a nie jest to byle jaka piosenka, bo to jest piosenka Artura Rojka i grupy Myslowic, Długość dźwięku samotności. Jak się do tego zabrać, jeszcze nie wiem, mam 2 tygodnie mniej więcej na to, żeby się dowiedzieć. To jest coś, co mnie pochłania w tej chwili na bieżąco.
A film?
Film na razie się skrada pewien, ale ponieważ żyjemy w czasach, gdzie wszystko jest tajne przez poufne i nawet nie możemy ani tytułu, ani niczego powiedzieć, więc niestety przy tej tajemnicy zostanę, ale kroi się coś fajnego. W teatrze ja generalnie zrezygnowałem z różnych etatów, czy wszystkich etatów, już nie pracuję
już
w Akademii Teatralnej. Pomalutku wybieram się na emeryturę zgodnie z wiekiem, przynajmniej nie zamierzając, broń Boże, porzucić wykonywania tego zawodu, póki zdrowie i życie mi pozwoli na to. Gram w teatrze, ciągle w Teatrze Stu w Krakowie można mnie zobaczyć jako Leopolda Kozłowskiego, no, wielkiego, genialnego klezmera, którego miałem radość i zaszczyt znać osobiście w sztuce Jacka Cygana. Leopold właśnie, opowiadający o nim. Ciągle jeszcze jeździmy, nawet niedawno byliśmy tutaj w Gdańsku w Nocie ze spektaklem w reżyserii Jana Englerta Oszuści. No, dzieje się wystarczająco dużo.
Czekam z niecierpliwością na pana kolejne role i dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
Gościem Magii Kina był Zbigniew Zamachowski.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie chcemy państwu polecić najnowszy film Jana Komasy zatytułowany Dobry chłopiec. Polski reżyser, twórca takich filmów jak Sala samobójców, Miasto 44 czy Boże ciało, za który otrzymał m.in. nominację do Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy, wzbudził zainteresowanie przemysłu filmowego za oceanem. To zaowocowało realizacją pierwszego obrazu w Hollywood. Rocznica z Diane Lane i Kylem Chandlerem trafiła do polskich kin pod koniec listopada ubiegłego roku. Teraz na ekranach gości kolejny anglojęzyczny obraz Jana Komasy, zrealizowany w Anglii Dobry chłopiec. Po raz kolejny polski reżyser skupia się na rodzinie, w której pojawia się obcy. Jest nim tytułowy good boy, 19-letni chuligan Tommy. Młodzieniec, którego żaden przyzwoity człowiek nie chciałby spotkać na swojej drodze. Jego pijacko-narkotyczne popisy otwierają filmową opowieść. Tommy w tajemniczy sposób trafia do piwnicy położonego na odludziu domu zamieszkiwanego przez dysfunkcyjną rodzinę. Tam uwięziony z łańcuchem na szyi zostaje poddany swoistej tresurze, która ma zmienić jego przestępcze skłonności i uczynić z niego porządnego człowieka. Tej szalonej resocjalizacji podejmują się Chris i Katrin, małżonkowie, którym towarzyszy nastoletni syn Jonathan. Dobry chłopiec to psychologiczny thriller, momentami groteskowy i zaskakujący. Stawia widzowi wiele pytań i nie udziela jednoznacznych odpowiedzi. Porównywany jest z głośnymi obrazami takimi jak Mechaniczna pomarańcza Stanleya Kubricka czy Kieł Jorgosa Lantimosa. Dobrego chłopca obejrzała również Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Oglądając film Jana Komasy ciągle zastanawiałem się, kto jest ofiarą, a kto oprawcą. Okazuje się, że może to być bardzo cienka granica.
To prawda. Ja bym jeszcze dodała bardzo ważny film, który się wpisuje też w kontekst naszej dzisiejszej rozmowy, czyli Hejter, bo zwróciłeś pewnie na to uwagę, że Komasa szczególnie jest zainteresowany młodymi, zbuntowanymi, pochodzącymi z dysfunkcyjnych środowisk chłopcami, mężczyznami, tak? Jeszcze nie mężczyzna, ale już nie chłopiec. I taki też jest Tommy, ten pierwszy fragment, ta pierwsza scena takiego właściwie haju narkotycznego, która jest kapitalnie...
Właściwie sekwencja scen,
sekwencja
można powiedzieć.
Tak, kapitalnie tak, tak. Jest sfilmowana. Jesteśmy
to
absolutnie
prawda.
Przekonani, że to jest taki bad boy i w kontraście do tytułu i do samego tego procesu resocjalizacyjnego, któremu ma być poddany, to jest skonstruowane świetnie. I potem nagle przenosimy się w taką sielankową atmosferę.
Pozornie.
Pozornie, sielankową atmosferę. No ten dom na odludziu będzie nam sugerował, że tam dużo rzeczy się wydarzy. No mamy takie elementy charakterystyczne też dla thrillera. Spodziewamy się różnych rzeczy i żyjemy w takim napięciu, ale też cały czas dostajemy, co jest u Komasy bardzo charakterystyczne i mam wrażenie świetnie tutaj pokazane, diagnozę społeczną. On chyba lubi analizować, lubi przyglądać się temu, co się dzieje, lubi oceniać, nie wydawać wyroków i nie podlewać tego dydaktycznym sosem.
Tak, stąd wiesz, to tych wiele pytań, na które sami sobie musimy jako widzowie odpowiedzieć. W tym filmie zaburzony jest Tommy niewątpliwie, przestępca i narkoman, bez żadnych moralnych hamulców, ale również jego, nazwijmy ich, naprawiacze, których dobre intencje podszyte są jednak jakimś szaleństwem. Nie masz takiego wrażenia?
Tak, ja mam wrażenie, że jedyna osoba, która jeszcze jest do uratowania, która jest niewinna, to jest Jonathan, tak? Czyli syn tej pary. To jest chłopiec, który jest prawdziwy. U niego tak, to tak, a nie, to nie. No, mam
ale też jest karany.
Tak, też jest karany i powiem ci, że to jest jedna z mocniejszych scen w tym filmie.
Ta z papierosami.
Ta z papierosami, tak. Naprawdę... Przyznam szczerze, że no, ja, odczułam takie fizyczne wrażenie.
Ale
kiedy
ja
się
znam
tej sceny...
ten model. Jeden z moich kolegów też był tak potraktowany przez swojego ojca. Pamiętam, kiedy byłem w podstawówce.
No, nie pytam, w jakim punkcie życia jest teraz.
Pojawia się w filmie fundamentalne pytanie, czy można zmienić człowieka stosując tak rygorystyczne, w zasadzie nawet brutalne metody. Czy ta terapia szokowa może być skuteczna?
No właśnie, i też pytanie, czy wolność człowieka, takie dążenie do niezależności, do autonomii zawsze wygra i zawsze zwycięży. Czy jakkolwiek byśmy jednak nie próbowali uwięzić w imię dobra, tutaj oczywiście pozornego dobra, bo my widzimy też przemianę głównego bohatera, który zaczyna widzieć zyski z tej sytuacji. Ale jednak to poczucie, ta tęsknota za niezależnością, za wolnością, pytanie, czy ona zawsze i w każdym wypadku wygrywa. Tutaj no, zakończenie filmu to też jeden wielki znak zapytania.
No tak, tak, ale wiesz, no ten kij i marchewka działa.
Działa,
to jest prawda i to jest metoda, która się sprawdza z Tomim. Powiedziałaś o wolności. Jan Komasa podczas jednego ze spotkań z widzami wyraził się w ten sposób. Jedyna wolność, jaką mamy w życiu, to wolność wybrania własnego więzienia.
No tak, to,
ciekawe,
by się bardzo dobrze
pasuje, to świetny
w ten
komentarz
film.
Do jego
tak,
filmu.
Tak, tak, tak.
Tutaj no, aktorzy.
Właśnie, chciałam o tym powiedzieć. Tutaj absolutnie wszystko jest
znakomity
perfekcyjne.
Tercet. Stephen Graham,
tak.
Wiemy, z dojrzewania go znamy, fantastyczny aktor, ale Anson Boone jako Tommy i Andrea Riseborough jako Catherine tworzą znakomity tercet.
Andrea Riseborough jest taką przeciwwagą do tych męskich postaci. To jest osoba, która niewątpliwie przeżywa jakiś rodzaj załamania nerwowego, depresji.
Jest taka somnambuliczna
tak,
trochę.
Tak, i też jakby nieobecna.
No
kapitalnie gra twarzą. Jej oczy wyrażają naprawdę bardzo dużo i też nam się wydaje, że to jest taka łagodna, spokojna, dobra kobieta, która
też
ma
pozory.
Swój świat wewnętrzny. Tymczasem okazuje się, że w niej drzemią demony. Świetnie Komasa potrafi to zniuansować, kiedy przychodzi właśnie od tej jasnej do tej ciemnej strony bohaterki.
Tak. Komasa mówi, nie wierzcie dokładnie w to, co widzicie.
Tak,
prawda?
Zgadzam
tak
się.
To można spuentować.
Tak, i za każdym razem nas zaskakuje. Mamy tutaj też postać Riny, warto zwrócić uwagę, bo to jest być może tylko zbieg okoliczności, że coś nam chciał powiedzieć o tym świecie imigrantów.
Tak, ona jest Macedonką, ale gra ją polska aktorka, mało znana, Monika Frajczyk. No i fajnie, że zagrała też polska aktorka, bo oczywiście film jest anglojęzyczny i z angielskimi aktorami. Polecamy ten zrealizowany w Anglii film jednak polskiego reżysera Jana Komasy, przy którym pracowało bardzo wielu Polaków. Dobry chłopiec.
Świetne europejskie kino na dobrym poziomie. Myślę, że Komasa wpisał się na stałe w taki międzynarodowy zespół znakomitych reżyserów. Tutaj warto też podkreślić nastrój, który jest w tym filmie. Właśnie łamanie tych różnych odcieni, o których mówiłam. Muzyka jest niezwykle poruszająca i pasująca do całości. No tylko przyklasnąć, że mamy takich utalentowanych twórców.
Tak jest.
Dobry chłopiec.
Zapraszamy do kin. Dziękuję ci, Iwona, za spotkanie.
Ja również.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się nisko. Audycję zrealizowali Maciej Bogusławski i Jacek Puchalski. Do usłyszenia za tydzień.
Magia kina.